When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktura, to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Kolejny miesiąc za nami, cały rok za nami, a to oznacza, że przyszła pora na to, abyśmy zrobili sobie prawne podsumowanie ostatnich kilku tygodni. Skoro mamy za sobą 2022 rok, mamy za sobą grudzień tego roku, a trochę się działo, no to wrzucimy sobie dzisiaj z mecenasem Mateuszem Kudzikiem 8 tematów, nad którymi się dzisiaj pochylimy. Cześć Mateuszu.
Dzień dobry wszystkim.
8 tematów, 8 różnych, takich, które dotyczą i pracodawców, i naszego codziennego życia. Część tematów, na które rynek czekał, a część takich, no w zasadzie dotyczących codziennego życia. Zaczniemy od, no właśnie, od ceny maksymalnej paliw gazowych, czyli coś, co no dotyczy jakby nie było większości ludzi w naszym kraju.
Tak, Wiktorze, to jest temat, który od kilku już podcastów praktycznie nam się pojawia. I co nowego? Ustawodawca wprowadza kolejne rozwiązanie mające zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców, no a także oczywiście zwiększyć tym bezpieczeństwo energetyczne państwa. I w związku z powyższym pod koniec grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Jednym z celów ustawy jest regulacja ceny maksymalnej paliwa gazowego oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych. Co ta ustawa przewiduje? Otóż przewiduje, że w okresie od 1 stycznia 2023 do końca roku 2023 podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, i to są m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, czy też podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tak zwani odbiorcy uprawnieni, stosuje cenę wynoszącą 200,17 zł za megawattogodzinę. Jest to cena maksymalna paliwa gazowego. Co ważne, jeżeli cena jest ustalona korzystniejsza z odbiorcą, to oczywiście ma zastosowanie cena korzystniejsza. To ta cena 200,17 zł to jest jedynie cena maksymalna. Co jeszcze ciekawego, to jest to, że ustawa przewiduje przyznanie odbiorcom chronionym paliw gazowych refundacji za poniesione koszty podatku od towarów i usług. I taka refundacja podatku VAT przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwa gazowe i co ważne, oczywiście wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a ponadto którego przeciętne miesięczne dochody i w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego to jest 1500 zł na osobę.
Tak się zastanawiam po tym wszystkim, co mi powiedziałeś, ile umów ma te korzystniejsze warunki, czyli że nie dochodzi do tej maksymalnej kwoty, no ale pewnie nie za dużo takich przypadków znajdziemy. Raczej będziemy tutaj kierowali się tą ceną maksymalną, o której tutaj wspomniałeś. A skoro mowa o maksimum, to teraz zróbmy rzut oka na totalnie drugą stronę, czyli na minimum, ale w tym przypadku pewnie pozytywne z punktu widzenia rynku pracy, a mianowicie samych osób zatrudnionych, czyli wyższe minimalne wynagrodzenie. Coś, na co czekają pracownicy i coś, z czym będą musieli się zmierzyć pracodawcy. Jak to wygląda z tym wyższym minimalnym wynagrodzeniem?
No właśnie, w nowym roku ustawodawca zdecydował się o nowej wysokości wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, ale zdecydował się uregulować to niejako dwukrotnie, czyli od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto. A od 1 lipca 2023 do końca już roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł brutto.
To i tak, patrząc na rynki zagraniczne, na przykład rynek niemiecki, to jesteśmy daleko jeszcze od minimalnych stawek godzinowych, chociażby, które tam obowiązują, więc pewnie dla niektórych przedsiębiorców zagranicznych, którzy decydują się na lokowanie u nas biznesu, nadal ten poziom wynagrodzeń będzie dosyć atrakcyjny, aczkolwiek to już nie jest ten kierunek, którym jest jakby główny powód, dla którego przychodzą do nas inwestycje zagraniczne. Niemniej jednak podwójne podejście, podwójne powiększanie tego minimalnego wynagrodzenia. Ciekaw jestem, jakiej części, jakiego procentu społeczeństwa to de facto będzie dotyczyło, no ale pewnie dosyć sporego jeszcze, jak się domyślam.
Zapewne dodam, że to będzie na pewno najtrudniejsze dla pracodawców, których podstawowym wydatkiem jest wydatek wynagrodzenie i to na tych stanowiskach najniżej płatnych. To na pewno dla tych przedsiębiorców to będzie pewne wyzwanie.
Czyli zakładam, że głównie pracownicy fizyczni pracujący tutaj na różnego typu właśnie fizycznych pracach. Punkt trzeci. Przechodzimy sobie do kooperatywy mieszkaniowej, kooperatyw mieszkaniowych. Cóż to takiego?
Postanowiłem wybrać ten temat, bo myślę, że część z Państwa rozważa budowę domów, a to właśnie dotyczy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Co prawda ustawa wejdzie dopiero 1 marca 2023 roku, ale wydała mi się na tyle interesująca, że warto, myślę, już w tym momencie o niej powiedzieć. I co ta ustawa, o czym ona stanowi? Ona określa zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz ustala zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości właśnie w celu wspierania realizacji inwestycji mieszkaniowej. I ustawa ma umożliwić realizację inwestycji mieszkaniowych przez grupy obywateli współdziałających w celu samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Czyli najprościej mówiąc, zbiera się grupka osób, które chcą wspólnie wybudować sobie mieszkania. I członkami takiej kooperatywy będzie mogła być właśnie grupa co najmniej 3 osób fizycznych. Ważne, że członkami nie mogą być przedsiębiorcy. I takie osoby, jeśli zawiorą umowę kooperatywy mieszkaniowej bądź też umowę spółki cywilnej, mogą właśnie określić sobie zasady finansowania i budowy lokali mieszkalnych czy też domów jednorodzinnych. I co istotne, dlaczego myślę, że to jest ciekawe? Po pierwsze, w umowie kooperatywy musi znaleźć się informacja, że do współdziałania na podstawie tej umowy nie mają zastosowania przepisy tak zwanej ustawy deweloperskiej. I w szczególności, że środki pieniężne wpłacone na poczet realizacji tej umowy nie są objęte ochroną przewidzianą w tej ustawie, a więc chodzi o ochronę zapewnioną przez deweloperski fundusz gwarancyjny. Druga, myślę, bardzo ciekawa rzecz to jest to, że jak to przedsięwzięcie zostanie wykonane i powiedzmy powstaną na przykład bloczek z 4 mieszkaniami, to podział tych nieruchomości na samodzielne lokale może nastąpić niezależnie od istnienia i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ teraz jest tak, że jeżeli plan zagospodarowania przewiduje, dajmy na to, zabudowę tylko jednorodzinną, to nie można podzielić nieruchomości na przykład 4 samodzielne lokale. Ta ustawa takie rozwiązanie umożliwi. Ja myślę, że jeśli słuchają nas osoby, które są z branżą deweloperską związane, to wiedzą dokładnie, o czym mówię, jaki tutaj pewien wyłom został zastosowany.
Tak się zastanawiam, czy to pomoże, czy zaszkodzi trochę tej branży deweloperskiej, bo na razie to tak widzę, że chyba mamy spowalniany rynek i budów, i obrotu nieruchomościami.
No tak, jest to widoczne na rynku. No, sama ustawa, idea może jest słuszna. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie w życiu.
No dobra, to ze świata nieruchomości. Wejdźmy sobie z powrotem na obszar finansowy. Twój zespół przygotował dla mnie takie pytanie: płatniku, czy masz profil na PUE? No to ja sobie odwrócę to pytanie i powiem, co też ten twój zespół miał na myśli, że taki punkt czwarty w naszej rozmowie się dzisiaj pojawił.
No właśnie, mamy od 1 stycznia obowiązek ciążący na płatniku składek ZUS, obowiązek posiadania profilu na platformie usług elektronicznych. To jest odpowiedź na twoje pytanie.
Krótko i na temat.
Dokładnie.
No dobra, czyli skoro ma mus, to mus. Musimy w takim razie na tym PUE się znaleźć. Ale to skoro dotykamy już tej platformy usług elektronicznych, czyli dotykamy, jakby nie było, systemów teleinformatycznych, no to tutaj mamy skróconą drogę do punktu 5 w naszej dzisiejszej rozmowie, a mianowicie teleinformatycznego systemu obsługi umów. O co w tym chodzi?
Tak, może zacznę od tego, że mam wrażenie, przygotowując co miesiąc tematy, że tak trochę jakbyśmy się cofali do okresu PRL-u. To znaczy, no, udział naszego państwa w naszym życiu, również i gospodarczym, jak i prywatnym, no, coraz ma szerszy zakres. Oczywiście pytanie, czy to jest dobrze, pewnie dla nas może wygodniej, ale nasz kochany ustawodawca, no, coraz więcej chce mieć od nas i o nas danych. I tak 23 stycznia 2023 roku wejdzie ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. I co ta ustawa wprowadza? Wprowadza ona już zapowiadaną od dawna możliwość zawierania zmiany oraz rozwiązywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i tak umów o świadczenie usług, tak zwanych umów zlecenia, o ile są zawierane z małymi pracodawcami, to jest przedsiębiorcami zatrudniającymi maksymalnie 9 osób, rolnikami oraz osobami, które nie są przedsiębiorcami, także umów o pracę. I tutaj oczywiście te warunki, że to są umowy, no, zawarte z małymi pracodawcami, a także za pośrednictwem tego systemu będzie można zawierać umowy o opiekę nad dziećmi do lat 3. I co ważne, oczywiście zawarcie umowy przez system wymagać będzie zgody obu stron, a w przypadku zawarcia umowy w ten sposób w systemie będzie prowadzona pełna dokumentacja dotycząca danego stosunku prawnego. I tak, możliwe będzie obliczanie należności podatkowych przez system i przekazywanie je za jego pośrednictwem do Urzędu Skarbowego informacji, na przykład o pobranych zaliczkach, czy też przekazywanych danych do ZUS. Będzie na przykład w przypadku umów o pracę możliwość wydawania świadectw pracy. Więc jakby całe życie tych umów będzie odbywało się właśnie na tej platformie. Dodam tylko, że no, system nie jest oczywiście jeszcze gotowy i minister właściwy do spraw prawa pracy ma udostępnić ten system w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy.
To jeszcze trochę i rzeczywiście wszystko będziemy robili za pośrednictwem państwa.
No, niedługo będziemy wystawiać faktury VAT za pośrednictwem państwa, więc tak jak powiedziałem, no, to państwo mocno ingeruje w nasze życie.
Ciekawe rzeczy nam się dzieją. Słuchaj, chodzisz czasami na grilla?
No oczywiście.
To w tym, na tych grillowych różnych imprezach na ogół korzystamy z takich plastikowych kubków, sztućcy i tym podobnych rzeczy. Kiedyś się mówiło, że no ma to odejść do lamusa i ma zostać zastąpione jakimiś takimi różnymi nazwijmy to jednorazówkami, które podlegają bardziej biodegradacji i tym podobnych rzeczy, ale chyba nam się na to na razie nie zapowiada i te plastikowe różne, nazwijmy to narzędzia umilające nam czas przy grillu, to z nami troszeczkę jeszcze zostaną.
To prawda. Mamy co prawda regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w przedmiocie właśnie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i te dyrektywy powinny być tak naprawdę w porządku polskim już jakiś czas temu implementowane, ale dopiero 20 grudnia zeszłego roku przyjęto przez Radę Ministrów projekt właśnie o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz innych ustaw. I ten projekt właśnie ma zaimplementować w Polsce prawo unijne. Projektodawcy podkreślają, że głównym celem tego projektu jest zmniejszenie oczywiście ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych obecnych w środowisku naturalnym oraz oczywiście ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko. I cóż ta nowelizacja ma zakładać? Ona ma przede wszystkim zakazywać wprowadzenia do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jak kubków, słomek, patyczków do uszu, czy też pojemników na posiłki i napoje ze styropianu. I także przedsiębiorcy, którzy będą wprowadzać produkty w opakowaniach, będą musieli podać na produkcie informacje dotyczące między innymi obecności tworzyw sztucznych.
Okej, okay, no to mamy kwestie, że tak powiem, te styropianowe i plastikowe za nami, ale teraz wrócimy do tematu, który nam się regularnie praktycznie co drugi miesiąc pojawia, a mianowicie konieczność cały czas chodzenia w maseczkach. Ta pandemia no niby nam odpuściła, mamy innego typu choróbska, które nam chodzą naokoło i władze nam tutaj mówią, że jeszcze trochę w maseczkach do apteki, szpitali pochodzimy.
Tak. Ten obowiązek został przedłużony do 31 marca tego roku i obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ma obowiązywać w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza, czyli szpitale, przychodnie oraz właśnie, jak wspomniałeś, w aptekach.
A tu tak zadam może pytanie dodatkowe, czy w ramach tej działalności na przykład lecznicze, weterynaryjne też się mieszczą?
Tak.
Okej, czyli mówimy nie tylko o tym, co dotyczy ludzi, ale też i zwierząt, czyli wszędzie tam, gdzie mamy, nazwijmy to, medyczny styk ludzi tak. Między sobą.
Tak.
Dobra. Okej, no to ostatni temat na dzisiaj, ósmy. Z powrotem wracamy do kwestii kodeksu pracy, bo o ile wcześniej sobie poruszaliśmy kwestię tego wyższego minimalnego wynagrodzenia, o którym już wiemy, że dwufazowo będzie wdrażane nam w tym roku, no to mamy również zmiany w kodeksie pracy, które są coraz bliżej.
Tak, temat jest bardzo świeży z wczoraj, bowiem właśnie wczoraj rząd przyjął projekt zmian w kodeksie pracy mający zaimplementować dwie unijne dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Dyrektywy te miały być zaimplementowane do początku sierpnia zeszłego roku. I co zakłada ten projekt? No, projekt zakłada całkiem sporo rozwiązań propracowniczych i prorodzicielskich. Między innymi prawo do dodatkowego urlopu opiekuńczego, czy też urlopu z powodu działania siły wyższej. Są także istotne zmiany dotyczące samych umów o pracę. Trzeba pamiętać, że w tym projekcie ustawodawca założył, że przepisy wejdą po 21 dniach, czyli to vacatio legis jest bardzo krótkie i wszystkie działy HR pracodawcy będą dosyć szybko musieli się do tego przygotować. No my zapewne przygotujemy specjalny webinar na ten temat i mecenas Iwona Więckiewicz-Szabłowska, specjalistka prawa pracy w HUDZiK i wspólnicy Prawo i Podatki, na pewno pomoże pracodawcom działu HR lekko przejść do nowych regulacji.
No to są istotne rzeczy, więc takiej wiedzy nigdy za wiele, więc z przyjemnością tutaj poszerzymy, że tak powiem, zasięg tego webinaru, jak już będziecie mieli go gotowego i jak już więcej elementów takich, którymi będzie można się faktycznie podzielić, będzie gotowych. No dobra.
Damy na pewno o tym znać, jak prezydent podpisze i ewentualnie ustawa będzie czekała na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
No, to czekamy w takim razie na ten podpis prezydenta. 8 punktów, 8 ciekawych, część kontrowersyjnych, ale a część dających pewne nadzieje. Także zobaczymy, co nam się tutaj w najbliższych miesiącach będzie dalej z tego szykowało i kształtowało. Czekam już, powiem Ci, na nasze podsumowanie stycznia, bo ten styczeń to taki dziwny co roku jest miesiąc. Zobaczymy, jak tam nasi ustawodawcy będą sobie pracowali i które z ciekawych zagadnień o charakterze prawnym ujrzą światło dzienne, tak abyśmy mogli się nad nimi pochylić za niecały miesiąc. A za dzisiaj tymczasem Ci bardzo serdecznie dziękuję.
Dzięki bardzo i do usłyszenia.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.